Pomimo sprzeciwu kuratora oświaty i Solidarności, resort edukacji ma w planach zamykanie małych szkół w Małopolsce. Jak napisał nasz dziennik, podjęto już w tej sprawie pierwsze kroki.
Likwidacja ma dotknąć najprawdopodobniej szkołę w Andrychowie. Podobny los może spotkać placówki w Jeżówce, Chełmie w gminie Wolbrom. Resort zapewnia, że wszelkie decyzje podejmuje uwzględniając dobro uczniów.
Zbigniew Świerczak, wiceszef oświatowej Solidarności, podkreśla, że MEN nie powinien ingerować w autonomiczne decyzje kuratora oświaty.
Reforma oświaty, która miała miejsce kilka lat temu, dostosowanie do nowej sieci szkół, czyli tak zwanych szkół ośmioklasowych, na danym terenie było w gestii kuratora oświaty. On to właśnie w sposób najbardziej prawidłowy zna lokalne właściwości, potrzeby i ta sieć została dostosowana. Był przez kilka lat spokój, natomiast aktualnie rozpoczął się, nie wiemy, trudno nam powiedzieć, jakie są wewnętrzne przyczyny samorządów. Jedyne to, co mówią na zewnątrz, epidemia spowodowała bardzo ograniczone dochody i dlatego szukają oszczędności. Nas natomiast dziwi bardzo, że te oszczędności są szukane jak zawsze w edukacji, w oświacie.
Według naszego dziennika pewne jest, że od początku nowego roku szkolnego przestanie istnieć placówka edukacyjna w Polance Wielkiej. Walka o jej funkcjonowanie trwała ponad 2 lata.
Do tej pory w tej miejscowości były 2 szkoły. Nie brakowało też uczniów. Do ich funkcjonowania nie miała zastrzeżeń Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty sprawująca nadzór nad tymi placówkami.
Jak powiedziała w rozmowie z naszym dziennikiem, po skrupulatnej analizie nie ma wskazań do zamknięcia szkoły. Za kuriozalną uznaje decyzję ministerstwa i pomysł połączenia tych 2 szkół w 1, dodała.
Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych na zamkniętym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Strużnego na szefa CBA.
Obecnie jest on pełniącym obowiązki dyrektora biura. Jego kandydatura była jedyną, którą rozpatrywała komisja.
Andrzej Strużny współpracował z dotychczasowym szefem CBA Ernestem Bejdą, którego kadencja wygasła w lutym tego roku.
Wcześniej pełnił służbę m.in. w ABW. Był też wielokrotnie nagradzany państwowymi odznaczeniami. Poseł Jarosław Krajewski, wiceszef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, podkreślił, że członkowie tego gremium byli jednomyślni.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana pułkownika Strużnego, uznając, że jest to osoba, która ma ogromne doświadczenie w pracy również w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale także te obowiązki, które do tej pory pełnił pułkownik Andrzej Strużny, jak najbardziej predestynują go do objęcia tego jakże ważnego stanowiska szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych pozytywnie zaopiniowała też kandydaturę na wiceszefa CBA Daniela Karpety. Posłowie odwołali tym samym dotychczasowego Grzegorza Ocieczka.
Brak sprzętu, amunicji, instruktorów i przestarzałe programy szkoleniowe – takie wnioski płyną z raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat wojska.
Izba uznała, że system szkolenia szeregowych żołnierzy i podoficerów jest niewydolny i nieskuteczny. Kontrolerzy wskazali, że uchybienia rzutują na efektywność działań bojowych. Do raportu odniósł się na antenie Polskiego Radia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Zdaniem polityka izba wzięła pod uwagę tylko wycinek, a całość wygląda inaczej. Szef MON-u podkreślił, że Wojsko Polskie rozwija się liczebnie.
Kiedy w 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości obejmował władzę, było 95 tysięcy, teraz jest 107 tysięcy żołnierzy zawodowych, 24 tysiące żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak sprawdza się Wojsko Polskie, świadczy fakt tego reakcji w czasach epidemii. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ale nie tylko, także żołnierze chemicy na co dzień służą bezpieczeństwu Polski i Polaków. 9 tysięcy żołnierzy codziennie strzeże granic Rzeczypospolitej Polskiej.
NIK wzięła pod lupę jednostki podległe dowództwu generalnemu rodzajów sił zbrojnych. Kontrola zakończyła się w kwietniu tego roku i dotyczyła lat 2016-2018.
Ponad 1200 razy interweniowali ostatniej doby strażacy.
Blisko 900 wyjazdów dotyczyło tzw. miejscowych zagrożeń, w których zginęło 10 osób, a 68 zostało rannych. Doszło też do 250 pożarów. Życie w nich straciły 2 osoby.
Jeden z tragicznych w skutkach pożarów miał miejsce w Koszalinie. Rzecznik komendanta głównego PSP, starszy kapitan Krzysztof Batorski, wskazał, że do zdarzeń z udziałem ognia dochodzi każdego dnia.
Niestety każdego dnia strażacy gaszą pożary i niemal każdego dnia w tych pożarach giną ludzie. W miejscowości Branszczyk w powiecie wyszkowskim, w województwie mazowieckim, w pożarze domu jednorodzinnego zginęła jedna osoba. Ten pożar gasiło 17 zastępów straży pożarnej. W Koszalinie w pożarze mieszkania na drugim piętrze budynku wielorodzinnego także zginęła jedna osoba. Tam działania gaśnicze prowadziły 4 zastępy straży pożarnej.
Strażacy ostrzegają, że wiosną w czasie spadku temperatur pożary często wybuchają na skutek niesprawnej instalacji grzewczej.
Zaleca się stosowanie w domach czujników dymu i tlenku węgla oraz regularne przeglądy instalacji gazowych. Sytuacja poprawia się za to w lasach. Ostatnie opady deszczu zmniejszyły zagrożenie pożarowe.
W sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu odbędą się w poniedziałek uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Polaka.
Tego dnia przypada też 4. rocznica poświęcenia świątyni. Wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny. Uroczysta msza święta sprawowana będzie w południe. Do udziału w Eucharystii zachęca dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk.
Zapraszamy rodziny. Przyjeżdżajcie prywatnymi samochodami, bo autobusowych pielgrzymek trudno jeszcze robić. Prosimy równocześnie o zachowanie odległości między sobą, o te 10 metrów kwadratowych na osobę w świątyni. Poza stałymi miejscami siedzącymi ustawimy także krzesła w kościele celebry i na chórze. Również przed świątynią na dużym placu umieścimy krzesła z zachowaniem obowiązujących przepisów. Ci, którzy nie zmieściliby się z racji sanitarnej w świątyni, mogą być w kaplicy pamięci czy na placu.
Od 18 maja w sanktuarium codziennie będzie w południe sprawowana msza święta za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o ustanie epidemii koronawirusa.
Konsekracja świątyni odbyła się w 2016 roku w 96. rocznicę urodzin ojca świętego Jana Pawła II. W sanktuarium znajduje się ikona Matki Bożej Częstochowskiej, przed którą modlił się papież Polak.
W Brukseli trwa posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Europosłowie głosują m.in. w sprawie nowych, wieloletnich ram finansowych, zasobów własnych oraz planu naprawy gospodarczej.
5 grup politycznych przygotowało wspólny projekt rezolucji, który ma być odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19.
Pojawiły się też do niego poprawki o charakterze ideologicznym. Więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Sygnatariusze wspólnego projektu rezolucji chcą zreformować wieloletnie ramy finansowe i europejską strategię naprawczą w taki sposób, aby opierały się one m.in. na zasadach spójności gospodarczej i terytorialnej. W dokumencie nie ma zgody na to, aby plan naprawczy był finansowany ze szkodą dla istniejących i przyszłych programów. Padło tutaj ostrzeżenie o charakterze profilaktycznym w kierunku Komisji Europejskiej. W dokumencie nie ma jednak bezpośredniego sformułowania wspólna polityka rolna. Są z kolei zapewnienia o tym, że Parlament Europejski nie wyrazi zgody na wieloletnie ramy finansowe bez porozumienia w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii. Fundusz Odbudowy i Transformacji musi być finansowany niezależnie od istniejących i przyszłych strategii politycznych Unii i nie może mieć wpływu na długoterminowe priorytety i cele strategiczne, ani prowadzić do zmniejszenia WRF, czytamy w przedłożonym dokumencie. Warto poinformować, że europosłowie nordyckiej Zielonej Lewicy złożyli do wspólnego projektu rezolucji swoje poprawki, nad którymi również głosuje w tym tygodniu Parlament Europejski. Posłowie tej frakcji chcą na przykład, aby w planie naprawy i w zmienionym wniosku w sprawie WRF zapewniono większe środki przeznaczone na równouprawnienie płci, prawa kobiet, w tym prawa w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. O wynikach głosowania przekonamy się niebawem. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
To były wiadomości w Radiu Maryja.